Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, także omawiamy cały czas katechizm Kościoła katolickiego, chciałbym powiedzieć na temat paragrafu trzeciego, tam punkt 624, czyli Jezus Chrystus został pogrzebany i od razu później przejdziemy do tego, że zstąpił do piekieł. Jest to temat fascynujący, często też niezrozumiane przez zwykłych gdzieś tam pobożnych ludzi, którzy są na mszy świętej i się zastanawiają, o co w tym chodzi, że Chrystus poszedł do piekła. Zatem zaczynamy. W swoim zbawczym zamyśle Bóg postanowił, aby Jego Syn nie tylko umarł za nasze grzechy, o czym na przykład mówi nam pierwszy list do Koryntian 15, rozdział 3, werset, lecz także, by Chrystus zaznał śmierci, czyli poznał stan śmierci, stan rozdzielenia Jego duszy i Jego ciała między chwilą, w której oddał ducha na krzyżu i chwilą, w której zmartwychwstał. Czasami ciężko myśli się z perspektywy człowieka, że Jezus miał duszę. Nie? To w którymś odcinku taki komentarz się pojawił, że przez całe życie nie zastanawiałem się, że Jezus mógł mieć duszę. Ale faktycznie no, jest natura człowieka i natura Boga. Chrystus miał dwie natury. To jest tajemnica postanowienia Boga w odniesieniu do śmierci Syna. Bóg nie przeszkodził, by śmierć rozdzieliła Jego duszę i ciało zgodnie z koniecznym porządkiem natury. Na nowo jednak je połączył przez zmartwychwstanie, by stać się w swojej osobie punktem spotkania śmierci z życiem. Zatrzymując sobie proces rozkładu natury spowodowany przez śmierć i stając się zasadą połączenia rozdzielonych części. Śmierć Chrystusa była prawdziwą śmiercią o tyle, o ile położyła kres Jego ziemskiemu życiu. Ze względu jednak na jedność, jaką osoba Syna zachowała ze swym ciałem, nie stało się ono martwymi zwłokami, jak inne ciała ludzkie, ponieważ niemożliwe było, aby śmierć panowała nad nim. O czym na przykład mówią nam Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 24 werset. I dlatego moc Boża zachowała ciało Chrystusa przed zniszczeniem. O tym możemy przeczytać w Sumie Teologicznej, do której coraz intensywniej przygotowuję się, aby wam przedstawić, oczywiście też skrótowo. Nie chcę wam podać wszystkiego na tacy, ale chcę was pobudzić do takiego samodzielnego szukania odpowiedzi, żeby faktycznie współpracować z tą Bożą łaską i rozwijać się także intelektualnie. To jest bardzo ważne, ponieważ człowiek, który zatrzymał się tylko na tym etapie, na którym jest i dalej nie chce poszukiwać odpowiedzi, nie rozwija się duchowo, przyzwyczaja się nawet do grzechu. O takim przecież katechizm Kościoła katolickiego mówi, że to jest ignorancja zawiniona, która potęguje jeszcze ciężar danego grzechu. Dlatego tak walczę o wasze rozumienie. Te odcinki, które tutaj przedstawiam od ponad roku, tam już nie ma nic sensacji. Tam nie ma nic takiego, co aż chciałoby się kliknąć. Tam jest czysty katechizm Kościoła katolickiego, zwykłe kazania niedzielne czy fragmenty Pisma Świętego, które mają porządkować wiedzę. Zasmuca mnie oczywiście fakt, że z kilkudziesięciu tysięcy odsłon na odcinek nagle wszystko spada do tych 5-10 tysięcy. Jednocześnie wiem, że to jest konieczne i tak musi być. Czyli tak jak Jezus, jak była sensacja uzdrowienia, tłumy chciały iść za Nim, kiedy przeszedł do konkretu, wielkiego konkretu, mówiąc o tym, co jest konieczne, zaczęli Go opuszczać. Trochę w tym wszystkim tak się czuję. Jednocześnie wiem, że to jest konieczne i nie wolno mi z tego rezygnować. Tak rozeznałem to podczas rozważania Słowa Bożego, że na tym mam się skupić. Ale przechodzimy do punktu 627. Uwaga, bardzo ważna rzecz. Zmartwychwstanie Jezusa trzeciego dnia było znakiem tego, także dlatego, iż uważano, że rozkład ciała ujawnia się począwszy od czwartego dnia. Czyli nie tylko takie bardzo mocno teologiczne przesłanie, że cyfra 3 oznacza całkowitą przemianę na kartach Pisma Świętego, jak gdzieś pojawia się 3, ale także od czwartego dnia uważano wtedy, że zaczyna się rozkład ciała. A przecież nie mogło dojść do tego w przypadku Chrystusa, dlatego trzeciego dnia zmartwychwstał. No więc niesamowicie, i to nie po trzech dniach, tylko na trzeci dzień od tego zdarzenia. Chrystus stąpił do piekieł. Jezus doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie i jego dusza dołączyła do nich w krainie umarłych. Jezus stąpił tam jednak jako Zbawiciel, ogłaszając dobrą nowinę uwięzionym duchom. Krainę zmarłych, do której stąpił Chrystus po śmierci, Pismo Święte nazywa piekłem, Szeolem lub Hadesem, ponieważ ci, którzy tam się znajdują, są pozbawieni oglądania Boga. Taki jest los wszystkich zmarłych, zarówno złych, jak i tych sprawiedliwych, oczekujących na Odkupiciela. Co nie oznacza, że ich los miałby być identyczny, jak pokazuje Jezus w przypowieści chociażby o ubogim Łazarzu przyjętym na łono Abrahama. Jezus Chrystus, wstępując do piekieł, wyzwolił dusze sprawiedliwych, które oczekiwały swego wyzwoliciela na łonie Abrahama. Jezus nie stąpił do piekieł, by wyzwolić potępionych, ani żeby zniszczyć piekło potępionych, ale by wyzwolić sprawiedliwych, którzy go poprzedzili. Nawet umarłym głoszono Ewangelię, tak mówi przecież Pismo Święte. Chrystus stąpił więc do otchłani śmierci, aby umarli usłyszeli głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyli. To jest Ewangelia świętego Jana, 5 rozdział, 25 werset. To jest to, co przecież wspominamy w każdym wyznaniu wiary. Stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. W artykule Jezus stąpił do piekieł, symbol wiary głosi, że Jezus rzeczywiście umarł i przez swoją śmierć dla nas zwyciężył śmierć i diabła, który dzierżył władzę nad śmiercią. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, 14 werset. Pusty grób. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Pierwszym elementem w ramach wydarzeń paschalnych jest pusty grób. Nie jest to sam w sobie bezpośredni dowód oczywiście. Nieobecność ciała Chrystusa w grobie można by bez problemu wytłumaczyć inaczej. Mimo to pusty grób stanowił dla wszystkich istotny znak. Jego odkrycie przez uczniów było pierwszym krokiem, tak myślę, że można byłoby to ująć, w kierunku rozpoznania samego faktu zmartwychwstania Chrystusa. Przecież dla nich to było nowość. Co to znaczy zmartwychwstanie ciała? Nikt z nich w ogóle nie operował takimi pojęciami. Najpierw miało to miejsce w przypadku pobożnych kobiet, później Piotra, później uczeń, który kochał tak bardzo Jezusa, sam to podkreślam na kartach Pisma Świętego, czyli Jan, stwierdza, że wchodząc do pustego grobu i widząc leżące płótna, ujrzał i uwierzył. Czyli dla nich to był bardzo ważny, czytelny znak. Wtedy nagle wszystko zaczynało im się przypominać, to co mówił o sobie, to co zapowiadał, wszystkie wypowiedzi, wszystkie teksty, nawet prorockie, że właśnie wtedy zaczęły się w pełni dalej wypełniać. Zakłada to, że widząc pusty grób, uznał, iż nieobecność ciała Jezusa nie mogła być dziełem ludzkim i że Jezus nie powrócił po prostu do życia ziemskiego, jak stało się w przypadku Łazarza. Wiara pierwszej wspólnoty wierzących opiera się na świadectwie konkretnych ludzi, znanych chrześcijanom i większości żyjących jeszcze pośród nich. Dlatego wcześniej wspomniałem, że najpierw osoba Jezusa w Kościele katolickim jest ważna, później ta żywa tradycja, dopiero później Pismo Święte. Wracamy do tego zdania. Wiara pierwszej wspólnoty wierzących opiera się na świadectwie konkretnych ludzi, znanych chrześcijanom i większości żyjących jeszcze pośród nich. Tymi świadkami zmartwychwstania Chrystusa są przede wszystkim Piotr i dwunastu, ale nie tylko o nich. Nie tylko oni. Paweł mówił bardzo jasno, że Jezus ukazał się 500 osobom równocześnie, a ponadto Jakubowi i wszystkim apostołom. Wstrząs wywołany przez mękę był tak wielki, że uczniowie, a przynajmniej niektórzy z nich, nie uwierzyli od razu w wiadomość o zmartwychwstaniu. Ewangelie są dalekie od pokazywania nam wspólnoty opanowanej jakąś mistyczną egzaltacją, ekstazą czy czymkolwiek. Pokazują uczniów zatrzymanych, zasmuconych, przerażonych, takich, których tempo życia nagle spadło, wręcz przerażonych uczniów. Dlatego nie uwierzyli oni pobożnym kobietom wracającym od grobu. I słowa te wydały im się bezsensowną gadaniną, że widziały grób pusty. Gdy Jezus ukazał się 11 wieczór Paschy, wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 14 werset. Zresztą mówienie Jezusa o wierze jest po prostu cudownie, naprawdę cudowne. Ja uwielbiam tak słuchać tych historii. Zresztą ja uwielbiam w ogóle Słowo Boże głosić. To jest takie fascynujące, to jak się patrzy na historię Jezusa, jak można dalej kontynuować to dzieło, prosić właśnie w Jego imię. Ale chociażby Jezus mówił, gdyby wasza wiara była jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście do drzewa, wyrwij się z korzeniem, a musiałoby to zrobić. I to jest niby takie oczywiste dla Jezusa, prawda? A przypatrzmy się naszej wierze. Albo na przykład Piotr był tym, który zawsze pierwszy wyskakiwał, który chciał coś powiedzieć, który co chwilę był poprawiany przez Jezusa, nawet usłyszał, idź precz, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Jesteś mi przeciwnikiem w tym przypadku, jesteś zawadą. I nagle, kiedy jest ten fragment, gdzie Jezus powiedział, że dogoni ich, żeby oni odpłynęli łodzią, zobaczyli go jako zjawę, wszyscy byli przerażeni, a Piotr pierwszy wyskoczył, gdzie Jezus powiedział, nie bójcie się, to ja jestem. I Piotr, tak? Tak? No to skoro ty jesteś, no to każ mi przyjść do siebie po wodzie. I Jezus jeszcze świetnie tak naprawdę jest ujęte, mówi, no to chodź. To jest poczucie humoru Jezusa. Piotr pierwszy wyskoczył bez zastanowienia, tak? No to każ mi przyjść do siebie po wodzie. No to chodź. No i nagle Piotr z jednej strony nie może pokazać już uczniom, że się boi, z drugiej strony bardzo by chciał uwierzyć, wychodzi z tej łodzi, nagle widzi, że stoi na wodzie, ale za chwilę zaczyna się topić, bo się przestraszył. I Jezus, wyciągając go z tej wody, mówi, człowieku małej wiary, to jest właśnie to. I to jest przepiękne, to jest po prostu świetne. Jak Jezus patrzy na wiarę? Czym musi być wiara? Dlatego tutaj zarzuca im brak wiary. Punkt 644. Uczniowie wątpią nawet wtedy, gdy stają w obliczu samego Jezusa Chrystusa i to zmartwychwstałego. Tak bardzo wydaje im się to niemożliwe. Sądzą, że widzą ducha. Z radością jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia. Tomasz, doświadczy w ogóle tej próby swojej wątpliwości, dlatego mówimy niewierny Tomasz, że pomimo tego, że Chrystus mu się ukazał, chciał włożyć nawet rękę w jego bok i dopiero wtedy uwierzy, żeby stwierdzić, nie, że to nie jest wytwór jego wyobraźni. Jezus mówi, błogosławieni, czyli szczęśliwi ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jezus zmartwychwstały. Nawiązuje z uczniami bezpośredni kontakt przez dotyk i wspólny posiłek. Zaprasza ich w ten sposób do uznania, że nie jest duchem, ale przede wszystkim do stwierdzenia, że zmartwychwstałe ciało, w którym im się ukazuje, jest tym samym ciałem, które zostało umęczone i ukrzyżowane, ponieważ nosi on jeszcze ślady swojej męki. To też fascynujące, że znali go dobrze przez 3 lata i nagle, kiedy im się ukazuje, oni za każdym razem go nie poznają. To pokazuje, że to ciało, pomimo tego, że nosi ślady męki, jest w jakiś sposób inne. Nie jest napisane w jaki sposób inne. Wiemy, że na przykład wchodził do pomieszczenia pomimo drzwi zamkniętych. Duch przecież nie potrzebuje jeść, a Jezus jednocześnie prosił ich o posiłek. Czasami mówi się w teologii, że to jest ciało uwielbione albo ciało przebóstwione, czyli wolne już od chorób, od skażenia grzechem i nasze ciała też, kiedy zmartwychwstaną, też oczywiście mam nadzieję, że zmartwychwstaną do życia wiecznego w niebie, a nie w piekle, Więc dlatego podejmujcie mądre i słuszne decyzje. Natomiast co jest tu istotne, uwaga, to, że też otrzymamy ciało uwielbione. To znaczy, że tam nie będzie tylko duszy, tam będzie człowiek. A koncepcja człowieka, i to ta arystotelesowska, z której Kościół korzysta, bo jest genialna, spójna, piękna w ogóle i taka pełna, to że człowiek to jest duch, dusza i ciało. Przechodzimy dalej w takim razie. Zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem do życia ziemskiego, jak to miało miejsce w przypadku skrzeszeń, których dokonał Jezus przed Paschą. Córka Jaira, młodzieńca z Naim, Łazarza, te fakty były wydarzeniami cudownymi, ale osoby cudownie wskrzeszone mocą Jezusa powróciły do zwyczajnego ziemskiego życia. W pewnej chwili znowu umrą. Zmartwychwstanie Chrystusa jest istotowo różne. To słowo istotowo jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o Syna, to dokonuje On swego własnego zmartwychwstania swoją boską mocą. To jest bardzo ważne. Przepraszam. Dlatego, że wielu kapłanów, szczególnie tych internetowych, do których kiedyś tam może miałem jakieś drobne ale, tu się uśmiechnę i na tym zakończę, żeby dalej się nie rozwijać w tym wątku, bo zbyt dużo jest takich kapłanów. Ale stwierdziłem jednak, że nie szukam sensacji, więc nie będę po prostu wszystkich po kolei punktował i mówił, że tu źle mówią i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz przypominam, co mówi katechizm Kościoła katolickiego. Jeśli chodzi o Syna, to dokonuje On swego własnego zmartwychwstania swoją boską mocą. To jest bardzo ważne. Jeżeli kapłan będzie mówił inaczej, nie słuchajcie. Życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Mam moc je oddać i mam moc znowu je odzyskać. I znowu wracamy do Ewangelii Jana, 10 rozdział, wersety od 17 do 18. Sens i znaczenie zbawcze zmartwychwstania. I to już oczywiście taka końcówka i później przechodzimy do kolejnego odcinka. Tylko upewnię się w moich notatkach, do której strony miałem mówić. Nie, jeszcze troszeczkę. Dobrze. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie. Próżna jest także wasza wiara. To jest to, co bardzo często podkreślam, szczególnie w kazaniach niedzielnych, że sens tego wszystkiego, co robimy, rozbija się o to, że Chrystus jest Bogiem i że jako Bóg zmartwychwstał. Gdyby nie był Bogiem, no to wszystko byłoby takie trochę bez sensu. Byłoby literą prawa dla samego prawa, a zupełnie nie o to chodzi. Dlatego właśnie w tych różnych dyskusjach ludzi, którzy mówią, że wierzą, jeżeli wierzą, że Jezus jest Bogiem, to też powinni wierzyć w to, co mówił. Jeżeli powinni wierzyć w to, co mówił, to co nam zostawił, czyli spowiedź, msza święta, konieczność karmienia się ciałem Chrystusa. Jeżeli tego nie robią, to ja znowu wracam do pytania, czy na pewno wierzą, że Jezus jest Bogiem? No bo jeżeli wierzą, że Jezus jest Bogiem, uznają to, co powiedział, a jeszcze tego nie robią, to jest dopiero słabe, wręcz przerażające, że ktoś może być tak naiwny i głupi, że tak dużo ryzykuje, jeśli chodzi o perspektywę swojego zbawienia. Zmartwychwstanie Chrystusa jest wypełnieniem obietnic Starego Testamentu i obietnic samego Jezusa w czasie Jego życia ziemskiego. Wyrażenie zgodnie z Pismem wskazuje, że zmartwychwstanie Chrystusa wypełniało te zapowiedzi. Chrystus, pierworodny spośród umarłych, jest zasadą naszego zmartwychwstania. Już teraz przez usprawiedliwienie naszej duszy, a później przez ożywienie naszego ciała. Później mamy przecież w wyznaniu wiary, że Chrystus wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. I uwaga, ciało Chrystusa zostało uwielbione od chwili Jego zmartwychwstania, jak dowodzą tego nowe i nadprzyrodzone właściwości, które posiada już na stałe. Jednak przez 40 dni, gdy Jezus jadł i pił ze swoimi uczniami oraz pouczał ich o królestwie, Jego chwała pozostawała jeszcze zakryta pod postacią zwyczajnego człowieczeństwa. To jest bardzo ważne określenie. Ukryty charakter chwały zmartwychwstałego przejawia się w tym, w czasie, w jego tych tajemniczych słowach skierowanych do Marii Magdaleny, jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Wskazuje to na różnicę pomiędzy ukazywaniem się chwały Chrystusa zmartwychwstałego i chwały Chrystusa wywyższonego po prawicy Ojca. Jest to bardzo duże rozróżnienie i katechizm Kościoła katolickiego wprost to podkreśla, 660 punkt. Chrystus zasiada już po prawicy Ojca. Przez prawicę Ojca rozumiemy chwałę i cześć bóstwa, gdzie ten, który istniał jako Syn Boży przed wszystkimi wiekami, jako Bóg i współistotny Ojcu, to słowo współistotny też jest bardzo ważne, zasiadł cieleśnie po wcieleniu uwielbionego ciała Chrystusa. Uwaga, czyli Chrystus z perspektywy wieczności nadal jest w naturze ludzkiej i boskiej. To znaczy, że jeśli my zmartwychwstaniemy do zmartwychwstania wiecznego w niebie, to oznacza, że ujrzymy Chrystusa takim, jakim był tutaj na ziemi, czyli jego ciało uwielbione. Zobaczymy Chrystusa jako człowieka. Wow! To jest po prostu takie, że nie jestem w stanie w ogóle głową tego pojąć. To jest przepiękne. I stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, mówi dalej artykuł 7. W oczekiwanie, aż wszystko mu zostanie poddane. Królestwo Chrystusa, obecnie już w jego kościele, nie jest jeszcze całkowicie wypełnione z wielką mocą i chwałą przez przyjście króla na ziemię. W królestwo to uderzają jeszcze złe moce. Nawet jeśli zostały one zwyciężone u podstaw przez paschę Chrystusa, do chwili, gdy wszystko zostanie mu poddane, dopóki jednak nie powstanie nowe niebo i nowa ziemia, w których zamieszka sprawiedliwość, Kościół pielgrzymujący w swoich sakramentach i instytucjach, które należą do obecnego wieku, posiada postać tego przemijającego świata i żyje pośród stworzeń, które aż dotąd jęczą i wzdychają w bólach rodzenia, oczekując objawienia się dzieci Bożych. Dlatego chrześcijanie modlą się szczególnie podczas Eucharystii, by przyspieszyć powrót Chrystusa, mówiąc do Niego: przyjdź Panie, Maranata. I tutaj też szybka taka dygresja, bo to jest dosyć istotne. Po pierwsze, czy jesteś chrześcijaninem, który faktycznie modli się, aby przyspieszyć powrót Chrystusa na ziemię? Czy jednak uwiłeś sobie już tutaj takie gniazdko, że jednak wolałbyś, żeby na razie nie przychodził? Że owszem, kiedyś możesz umrzeć, nawet chciałby być w niebie, ale może, żeby nie przyspieszać tego królestwa? No bo masz dobrą pracę, fajną rodzinę, znajomych, wyjeżdżasz na wakacje i tak nagle to wszystko miałoby zostać tobie odebrane. Warto naprawdę na modlitwie z tym słowem posiedzieć. Jest to faktycznie istotne, jest to przepiękne i warto się na tym skupić. To jest taka pierwsza rzecz. I druga rzecz, że chodzenie na mszę świętą, uczestniczenie w mszy świętej, choć obowiązkowe i z tego nigdy nie wolno rezygnować, nie jest celem samym w sobie. I to też trzeba pamiętać. Jest to droga. To znaczy, że chodzenie na mszę świętą, spowiedź, wszystko i tak dalej ma doprowadzić do tego, że moja wola będzie zgodna z wolą Chrystusa, będę się upodabniał do Chrystusa. To jest dopiero istotne i kluczowe i w ten sposób mamy na to patrzeć. Cała pobożność człowieka oczywiście ma sprowadzić go do przeżywania najświętszego sakramentu. Sakramentów mamy 7, ale jednocześnie o jednym mówimy, że jest najświętszy sakrament. I myślę, że też warto w taki sposób na to spojrzeć. I uwaga, końcówka dzisiejszego odcinka. Ostatnia próba Kościoła. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązywanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. Ja już odcinki oczywiście o tych fałszywych prorokach nagrywałem, tego było bardzo dużo, ale faktycznie bardzo ciekawie brzmi to zdanie tajemnica bezbożności, czyli zostanie ujawnione, że wielu ludzi buduje tylko i wyłącznie na sobie, a nie na Chrystusie, że nie szuka prawdy, a szuka tego, co wygodne, że zamiast my jako chrześcijanie, żeby była wielka chęć nawracania na to, co Jezus nam kazał, to wszystkie religie gdzieś tam chcielibyśmy, i to coraz częściej wybrzmiewa, sprowadzić do jednej, a w zasadzie najlepiej sprowadzić do czegoś, co się nazywa dobroludzizm, czyli że wszystko sprowadzamy tylko i wyłącznie do jednego. Czyli że grunt, żeby być dobrym człowiekiem, a tam wymagania, zrezygnowanie grzechu, to wszystko i tak dalej. Pismo Święte jest dla nas wyznacznikiem i wprost nam mówi pewne rzeczy i z tego nie rezygnujemy. Kolejny punkt. Kościół wejdzie do Królestwa jedynie przez tę ostateczną Paschę, w której podąży za swoim Panem w Jego śmierci i Jego zmartwychwstaniu. Królestwo wypełni się więc nie przez historyczny triumf Kościoła, zgodnie ze stopniowym rozwojem, lecz przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła, które sprawi, że z nieba stąpi Jego oblubienica. Triumf Boga nad buntem zła przyjmie formę sądu ostatecznego, po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który przemija. I ostatnia rzecz, sądzić żywych i umarłych, dosłownie kilka zdań. Tylko muszę łyka złapać. Zwróćcie uwagę w ogóle na to, że ja nie chciałem tego w oddzielnym odcinku, bo nie chcę po raz kolejny szukać sensacji. Myślę, że bez problemu ten odcinek mógłby mieć, no tak, ze 100 tysięcy odsłoń, bo zaraz ludzie by się nakręcili, bo takie odcinki chcą słuchać, ale zupełnie nie tędy droga. Macie zachwycić się Bogiem. Naprawdę, to jest w ogóle podstawa. Jest taki kanał w internecie, nie będę mówił jak się nazywa, ale ciągle atakują i niby w dobrej wierze. Atakują ciągle Kościół Chrystusowy, podważając w ogóle bardzo ważne rzeczy. Trochę takie, powiedziałbym, około tradycyjne i ludzie, którzy nie mają wiedzy, faktycznie są przekonani, że tak jest. Ja się zastanawiam, po co to powstało, taki kanał. Po co w ogóle? I to nie chodzi o tradycję. Absolutnie nie. Uważam, że to jest piękna rzecz w Kościele, piękna sprawa, piękna idea, piękna prawda. No to można każde słowo wstawić. I kiedyś wyraziłem swój stosunek do tradycji i tego, że mam nadzieję taką, że znowu będzie ta pełnia jedności i że będzie można normalnie odprawiać w parafiach msze święte. Natomiast tu bardziej chodzi mi o to, nie żeby gdzieś tam to podkreślić. No właśnie, ale dobrze, przechodzimy. W ślad za prorokami Janem Chrzcicielem Jezus zapowiedział w swoim przepowiadaniu sąd, który nastąpi w dniu ostatecznym. Zostanie wtedy ujawnione postępowanie każdego człowieka i tajemnice serc. Nastąpi wtedy potępienie zawinionej niewiary, która lekceważyła łaskę ofiarowaną przez Boga. Postawa wobec bliźniego objawi przyjęcie lub odrzucenie łaski i miłości Bożej. Jezus powie w dniu ostatecznym: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Dlatego powiedziałem, że samo chodzenie na mszę, choć obowiązkowe, nie jest jedynym rozwiązaniem, dlatego że to właśnie karmiąc się ciałem Chrystusa, bo to jest w ogóle podstawa, mam mieć siłę, żeby dostrzec tego Chrystusa we wszystkich ludziach, także w tych niewdzięcznych. Dlatego Chrystus tak podkreślał, żeby modlić się za naszych prześladowców. I to jest właśnie to zdanie. Czy ja w drugim człowieku potrafiłem faktycznie dostrzec Chrystusa? Bo cokolwiek uczyniłeś jednemu z tych moich najmniejszych, mi uczyniłeś. Zresztą sami nawet modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To jest tak ze sobą połączone. Bóg mi odpuści, jak ja będę odpuszczał. Piękne, naprawdę piękne. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A, i uwaga, zapomniałem jeszcze, bardzo dziękuję za każde wsparcie, i to modlitewne, i to związane z adoracją, postami i tu, gdzie wysyłacie mi jakieś pieniądze, staram się je ciągle mądrze spożytkować i naprawdę za to bardzo dziękuję. Jesteście wielcy. Cieszę się, że tak, nie za duże grono, nie, to wiadomo, to zawsze człowiek w miarę jedzenia rośnie apetyt, no ale na te takie podstawowe rzeczy związane właśnie z tym, co tutaj robię, mi gdzieś tam wystarcza na styk, za co jestem wam bardzo, bardzo wdzięczny. Ale przede wszystkim, co jest dla mnie najważniejsze, pamiętajcie o zamawianiu mszy świętej za kapłanów, o mądrość, świętość i odwagę dla nich, a także, co jest dla mnie też bardzo ważne, proszę, żebyście namówili swoich proboszczów, żeby zaprosili mnie na rekolekcję. Ja tak uwielbiam głosić Słowo Boże i to jest jakaś jedyna forma, gdzie mogę się spotkać też z wami. Nie jestem zakonnikiem, więc nie mam możliwości jeżdżenia ciągle wszędzie po różnych parafiach. Jestem w swojej parafii, chcę jak najwierniej wypełniać swoje obowiązki, więc takie bezpośrednie zaproszenie, ewentualnie za zgodą proboszcza na terenie parafii, której pracuję, dopiero wtedy mogę ewentualnie. Dlatego proszę, namawiajcie swoich proboszczów. Jeżeli uznajecie to słowo za wartościowe, to naprawdę proszę. Ja też się będę tak cieszył, że mogę dalej na żywo głosić to słowo do was, a nie tylko przez to szklane szkiełko tutaj, nie to okienko. Dobrze, dziękuję wam bardzo i szczęść Boże.